Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś podejmiemy temat, warto mieć polską walutę. Nasi goście, pani dr Gabriela Masłowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani jest też członkiem Komisji Finansów Publicznych w Parlamencie i pan doktor habilitowany Eryk Łon, witam
szczęść
serdecznie.
Boże.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Warto mieć polską walutę. Pytanie, jak my patrzymy też, tak? Bo coraz częściej pojawiają się dyskusje, czy wracamy kolejny raz do dyskusji o to, czy nie wejść do strefy euro. Też pewnie są jakoś tam stawiane nam warunki, aczkolwiek w debacie teraz tej można powiedzieć europejskiej, gdy mówi się wiele o Grecji, wygląda na to, że Grecja nie spełniała nigdy warunków i mimo to weszła do strefy euro i dziś jest to kłopot. Może to były jakieś uwarunkowania polityczne. U nas też jakaś, nie wiem, czy poprawność polityczna powodowała rządem 10 lat temu, że chciał wejść do struktur Unii Europejskiej, a co chwilę właśnie wracają kwestie euro w Polsce. Czy warto bronić pani doktor, pani poseł złotówki?
Jestem przekonana, że warto, bo to jest kwestia po pierwsze zasad, a po drugie ekonomii. Zasad o tyle, że waluta danego kraju, tak jak terytorium, hymn państwowy i tak dalej, jest to symbol danego narodu. I już bardzo dawno, jeszcze w IV wieku przed Chrystusem, filozofowie mówili, państwo, które emituje własną walutę, charakteryzuje się najwyższym stopniem suwerenności.
Niemcy z tego zrezygnowali, Włosi i tak dalej, Francuzi też?
Tak, zrezygnowali, ale mamy tam do czynienia z trochę inną sytuacją. Są to gospodarki silne, które narzucają reguły gry, także w kwestiach chociażby tych kryteriów.
No to, co dzisiaj dzieje się w Grecji, no widzimy, Francja i Niemcy narzucają,
tak, narzucają,
prawda, rozwiązania.
Więc mimo wszystko oni są w lepszej sytuacji, aczkolwiek w społeczeństwach krajów nawet bogatych czasem dochodzą do głosu przeciwnicy takich rozwiązań, prawda, którzy traktują, że no, to był błąd i właściwie odzywają się głosy także o powrocie do marki niemieckiej. Nie są one nagminne. Wiadomo, Niemcy skorzystali najbardziej na utworzeniu strefy euro, więc tam nie mają aż tak powodów dużo, żeby z tą koncepcją walczyć. Natomiast jeśli chodzi o Grecję, to oczywiście jest przykład gospodarki, która nie była dostatecznie przygotowana do wejścia do strefy euro. Charakteryzowała się niższym stopniem konkurencyjności aniżeli gospodarki wysoko rozwinięte niemiecka czy gospodarka francuska. I wobec tego kryteria konwergencji, czyli te wskaźniki makroekonomiczne, które kraj musi spełnić, żeby do strefy euro został przyjęty, ona spełniła, ale one były wymuszone w sposób sztuczny. Zresztą w innych krajach podobnie słabo rozwiniętych w ramach strefy euro, Portugalia, Hiszpania czy Irlandia. I okazuje się, że po wejściu do strefy euro przez 2 lata jeszcze można utrzymać te wskaźniki makroekonomiczne wymagane przez Unię Europejską, a po 2 latach już niestety gospodarki narodowe mają problemy z ich utrzymaniem tychże wymogów. O co chodzi w tych wymogach? Chodzi o to, żeby móc z jednego punktu, z punktu Europejskiego Banku Centralnego sterować przy pomocy euro, przy pomocy pieniądza gospodarką strefy euro, to kraje, które należą do strefy euro, muszą być, powiedziałabym, zbieżne ich gospodarki, czyli zsynchronizowane. Jak wy to wytłumaczyć najprościej? Rozwój gospodarczy każdego kraju ma charakter cykliczny. Odbywa się przez wzloty i upadki, prawda? Są fazy pomyślnego rozwoju, czyli na przykład rozkwitu, prawda? Ale są fazy recesji i tak dalej. Chodzi o to, że kiedy nałożymy cykle rozwojowe poszczególnych krajów na siebie, żeby one się pokrywały, żeby nie było tak, że jeden kraj jest w fazie recesji, a inny jest w fazie szybkiego rozwoju gospodarczego, bo wtedy trudno jest stosować te same instrumenty polityki pieniężnej, choćby stopy procentowe, Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Trudno by mówić też o takiej zdrowej konkurencyjności, tak? Bo będziemy wykorzystywali nawzajem te słabsze czasy.
No tak, i dlatego to po prostu utrzymanie tych warunków konwergencji jest dosyć trudne. Jest to słaba strona strefy euro. Doświadczenie pokazuje, że na dłuższą metę tejże synchronizacji nie można zagwarantować, a to obniża, krótko mówiąc, skuteczność działania Europejskiego Banku Centralnego. No i mamy doświadczenia krajów, które przeżywały kryzys teraz strefy euro, który dotknął mocno, szczególnie te kraje słabsze, prawda? I różnice, które były pomiędzy krajami słabszymi w Europie Zachodniej, jak Hiszpanią, czy Portugalią, czy Irlandią, czy także Włochami, a resztą gospodarki europejskiej, one się nie zmniejszyły, one nadal pozostają duże, bo celem wprowadzenia euro było między innymi przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej, po pierwsze, a po drugie zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, stopy życiowej ostatecznie pomiędzy tymi krajami. Okazuje się po wielu latach funkcjonowania w strefie euro, że ani nie mamy z tego tytułu przyspieszenia wzrostu gospodarczego, na przykład w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ mówiono, że wprowadzenie euro powoduje, że Unia Europejska dogoni czy przyspieszy pod względem poziomu rozwoju gospodarczego Stany Zjednoczone. Wskaźniki wzrostu gospodarczego pokazują już nadal tą rozbieżność, więc nie udało się tego zrealizować. Euro w tym miejscu nie było skuteczne, jak też nie udało się zlikwidować różnic pomiędzy krajami biednymi, tak zwanymi krajami grupy PIGS, a krajami bogatymi w ramach strefy euro. No i to był pewien test ostatnie lata dla skuteczności, dla efektywności wspólnej waluty.
No tutaj też pewnie rodzi się pytanie, co jest najważniejsze, tak, w tym współistnieniu różnych krajów, czy różnych gospodarek, różnych ekonomii. Gdzie tam będzie miejsce na człowieka? Gdzie będzie miejsce na to, co istotne? Tutaj pani mówi, jakie są cele, tak? Bo może być, że będzie cały czas pogoń. Pani wspomniała o tych zasadach. Pan myśli co? Co takiego ważnego, gdy mówimy o euro, ale z drugiej strony pytamy też o to, czy mamy pozostać przy naszym złotym, przy naszej narodowej walucie, czy i na ile to jest ważne, tak? Bo pytanie, dlaczego zostać albo dlaczego pójść w euro, no, czy te pytania się równoważą i czy są tak samo ważne i istotne?
Chciałbym na początku podziękować ojcom za zaproszenie do dzisiejszej audycji. To jest dla mnie duży zaszczyt, żeby móc tutaj wystąpić w dzisiejszym programie. Tematyką euro zainteresowałem się jeszcze właściwie od samego początku, kiedy strefa euro była tworzona, czyli w 1999 roku, kiedy właśnie dyskutowano o tym, czy warto wchodzić do strefy euro szybko, czy też ten proces spowolnić. I tutaj bardzo taką ciekawą dla mnie publikacją była publikacja Garego Beckera, noblisty amerykańskiego, który, proszę sobie wyobrazić, jeszcze przed powstaniem strefy euro napisał artykuł "Monopol walutowy szkodzi Europie". I w tym artykule jakby wskazał, że szybkie wprowadzanie jednego pieniądza w krajach Unii Europejskiej może być szkodliwe dla tych poszczególnych krajów, bo wskazywał na duże różnice tutaj między poszczególnymi krajami. Tu też właśnie to, co przed chwilą pani poseł Gabriela Masłowska tutaj wskazała, że to też można powiedzieć, że bardzo było ważne, żeby ta dyskusja się toczyła na argumenty i żeby właśnie uwzględnić ten głos.
Pytanie też, jak długo by taka debata, czy taki namysł, jak długo powinien trwać i powiedzieć, że już jesteśmy przygotowani, tak? I co bierzemy pod uwagę i kogo bierzemy pod uwagę, które gospodarki, bo te najmocniejsze Niemcy, Francja, tak, może jeszcze Włochy, mówi się często, ta trójka, później kwestia piętnastki i poszerzającej się Unii Europejskiej i widzimy, niektórzy nie chcą się na co zdecydować, niektórzy uważają, że są nieprzygotowani sami z siebie, a innym jak gdyby te najmocniejsze państwa stawiają warunki, że wy jeszcze nie. A jak już jesteś, to nie masz wyjścia, patrząc na Grecję.
Jeszcze można wskazać na to, że sprawa euro była od samego początku, budziła duże kontrowersje. Tutaj warto wskazywać, że część po prostu ekonomistów i też nawet polityków, można wspomnieć świętej pamięci prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego, który kiedy był prezydentem, wskazywał, że wejście do euro to jest ograniczenie dużej części suwerenności naszego państwa. Dlatego trzeba tę debatę prowadzić ostrożnie i on zalecał, żeby się nie spieszyć do strefy euro i uważał, że tą sprawę należy przedyskutować z Polakami i najlepiej, żeby ten spór zakończyć w ogólnonarodowym referendum. I to warto tutaj na początku podkreślić. Chciałbym też tutaj powiedzieć, że tą debatą się bardziej zainteresowałem właśnie za czasów, kiedy prezesem Narodowego Banku Polskiego był świętej pamięci prezes Sławomir Skrzypek, który prowadził właśnie tą debatę i miałem zaszczyt spotkać się z panem prezesem Skrzypkiem i on wtedy mi zaproponował, żeby opracować, zrobić takie opracowanie, taki raport dotyczący właśnie tej dyskusji, żebym wystąpił jako zwolennik waluty narodowej.
A jak to jest? Bo pan mówi o świętej pamięci panu prezesie Skrzypku, który w ten sposób patrzy, tak, na strefę euro i patrzy na złotówkę. Przed nim chyba Balcerowicz, tak, po nim Belka, więc tu się to niewiele, ci panowie, można powiedzieć, poza nim, no chcieliby z pewnością wprowadzić nas do strefy euro. Jak to jest, że ci ludzie mogą mieć tak odrębne spojrzenie?
Prezes Skrzypek właśnie dostrzegał to, że ta dyskusja jest, należy po prostu tą dyskusję prowadzić w sposób bez emocji, tylko na argumenty i uważał, że zarówno w tej dyskusji powinni w tej dyskusji uczestniczyć ci, którzy są zwolennikami euro i wtedy, kiedy on obejmował urząd, był prezesem Narodowego Banku Polskiego, to było zdecydowana większość ekonomistów popierała euro. Natomiast ja należałem do tej grupy, która była sceptyczna i dlatego on mi zaproponował napisanie takiego raportu, żeby zrównoważyć niejako tą dyskusję między tymi zwolennikami a przeciwnikami.
Trzeba rozumieć takie rzeczowe opracowanie tego, dlaczego zostać w złotówce. Tak?
Też jeszcze tutaj warto wspomnieć, oczywiście chciałbym też jeszcze podkreślić, że pani poseł, pani doktor Gabriela Masłowska od samego początku w tej dyskusji uczestniczyła. Miałem przyjemność poznać panią poseł od 2002 roku i kiedy właśnie wtedy, kiedy jeszcze rządy sprawowały ekipy, które bardzo szybko chciały wprowadzić nas do euro. Jeszcze nawet były daty 2007 rok podawany, jeszcze za czasów, kiedy prezesem Narodowego Banku Polskiego był Leszek Balcerowicz i wtedy to, co jest tutaj bardzo ważne, pani poseł od samego początku wyczuwała ten długookresowe konsekwencje ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro. Drugą taką osobą, która też wywarła duży wpływ na moje publikacje czy moje zainteresowanie tą tematyką, jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak, który też w 2007 roku opracował dla Narodowego Banku Polskiego takie opracowanie, którym też wskazywał na bardzo, uważał, że szybkie wchodzenie do strefy euro jest błędem. To opracowanie pana profesora Kaźmierczaka to była integracja Polski ze strefą euro, szanse i wyzwania. I właśnie tam wskazywał na potrzebę zachowania konwergencji realnej. Nie tylko chodziło o to, żeby spełniać kryteria nominalne wejścia do euro, ale również, że ważne są, przede wszystkim najważniejsza jest ta konwergencja realna. Czyli to, czy PKB per capita na mieszkańca będzie takie podobne, się zbliży do tego, który jest w krajach strefy euro.
Bardzo dziękuję panie profesorze i myślę, że wrócimy do tego raportu w trakcie naszej rozmowy, ale chciałem zapytać, bo tak pan profesor też wspominał, że pani jest w parlamencie od jakiegoś czasu. I jak wygląda ta troska o polską walutę, o polską złotówkę w parlamentaryzmie, tak? Bo moglibyśmy i zwrócić uwagę, czy, bo tam chyba ta świadomość posłów, tak, którzy mają wpływ, realny wpływ na to, co dzieje się, bo przecież i kwestia zmiany konstytucji, to tam może to się wszystko odbywać. Na ile ta świadomość jest, na ile jesteście pod wpływem, tak, jakichś czynników, jakiegoś lobby, bo myślę, że nieraz tak się to odbywa. Czy potraficie być niezależni, czy potraficie trzeźwo na to popatrzeć i tak jak tutaj pan profesor mówi, no, prezes Skrzypek się zdobył, żeby i popatrzeć na prawą i na lewą stronę, tak, na plusy i minusy wejścia do strefy euro, czy pozostania przy swojej walucie, przy złotym.
Walka o utrzymanie naszej polskiej waluty ma już swoją rzeczywiście historię w parlamencie. Ona się rozpoczęła jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a także była podejmowana, miała miejsce także i później. I oczywiście to zależy od poglądów posłów. Posłowie ze środowisk liberalnych uważają, że z tego wynikają same dobrodziejstwa, bo na przykład nie będzie ryzyka zmiany kursu walutowego dla przedsiębiorców, którzy współdziałają czy prowadzą działalność gospodarczą i sprzedają swoje produkty czy usługi za granicą, że obniżone zostaną koszty transakcyjne w związku z tym, że nie trzeba wymieniać waluty i tak dalej.
Przeczytałem w jakiejś notatce prasowej, przedsiębiorcy już nie chcą tak bardzo w Polsce euro. Poparcie przedsiębiorców dla wprowadzenia w Polsce wspólnej europejskiej waluty w ciągu ostatnich 5 lat skurczyło się o połowę.
Tak, to jest bardzo pozytywne i nas to bardzo cieszy. Tak nie wyglądała sytuacja korzystnie parę lat wcześniej. Naturalnie, że pełniący władzę, czy wspomniany wcześniej pan prezes Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego, traktował, tak jak wspomniałam przed chwilą, że to jest samo dobrodziejstwo wynikające z tego, a także, że jest to konieczność, bo Polska w ramach traktatu akcesyjnego zgodziła się na przyjęcie tej waluty. Na ogół w tamtym czasie nie podejmowano dyskusji na ten temat. Tak jakby posłowie nabierali wody w usta. Po prostu chyba czasem tak zwana popularność,
poprawność
polityczna, tak, poprawność polityczna brała górę.
Parlamentarzysta powinien mieć argumenty, tak, dlaczego, tak, żeby umiał tak, odpowiedzieć tak. sobie i innym, tak, dlaczego wejście, dlaczego bronić swojego
złotego. Tak często, że niestety takie wystąpienia moje w obronie polskiego złotego, no, byłam bardzo osamotniona. Było tak, że pukano się w czoło, kiedy na ten temat mówiłam. Oczywiście ta sytuacja się zmieniła i teraz nie tylko, że mamy jakby tutaj ostrożniejsze podejście z pewną rezerwą, przynajmniej nie mówi się o tym, przynajmniej pełniący władzę, osoby związane z ośrodkiem władzy, no, nie namawiają nas, Polaków, do tego szybkiego wejścia, bo uważają, że po pierwsze jest atmosfera taka, że test wypadł negatywnie dla strefy euro, jeśli chodzi o kryzys, nie ma atmosfery w Polsce, że większość Polaków zdecydowana w tej chwili jest przeciwna wprowadzeniu waluty. No wobec tego może to tym środowiskom liberalnym, kosmopolitycznym nie sprzyjać, jeśli chodzi o same wybory na przykład, kiedy będą mówić o wprowadzeniu tejże waluty. Czyli no, posłowie podchodzą bardzo różnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości aktualnie...
A gdyby dzisiaj taka debata się miała przydarzyć, jak, nie wiem, jakby to wyglądało w Komisji Finansów tak Publicznych, jakby to wyglądało na sali plenarnej, panie poseł?
Myślę, że no, jedni i drudzy będą przedstawiać swoje argumenty i zadecydują ci, którzy mają oczywiście większość. Mam nadzieję, że z mojego środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości tu żadnej niespodzianki nie będzie, dlatego że nasi posłowie także w tym względzie zabierają głos i twierdzą, że Polska owszem zdecydowała się na wejście do Unii Walutowej, ale z derogacją, czyli z odroczeniem w czasie i możemy decydować o tym, kiedy to nastąpi. Cieszy mnie również to, że nasz obecny prezydent, pan Andrzej Duda, także te kwestie podniósł w właśnie o kampanii wyborczej. To jest bardzo duże nasze osiągnięcie, dlatego że poprzedni prezydent, pan Komorowski, w roku 2010 po objęciu urzędu przedłożył projekt ustawy zmieniającej Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej właśnie w tym kierunku, aby można było zlikwidować złotego i wprowadzić euro, likwidując Radę Polityki Pieniężnej w tym projekcie, a także o pewne kompetencje zabierając prezesowi Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego i w celu przekazania ich na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Na szczęście ten projekt nie został przyjęty, ale to był bardzo niebezpieczny, bardzo groźny moment.
Ale to był prezydenta
Komorowskiego. Ja myślę, że tutaj naprawdę opatrzność nas uchroniła od tego, że ta ustawa nie weszła w życie. I w związku z tym, że mamy teraz zmianę na prezydentury, mamy pana Andrzeja Dudę jako prezydenta, który wyraźnie określał, że Polska nie dojrzała do tego, nasza gospodarka, ażeby móc wprowadzić obcą walutę w miejsce na złotego, że ten proces, miejmy nadzieję, będzie odsunięty w czasie. Bo ojciec pytał w międzyczasie, a jaki to jest moment, tak? No oczywiście gospodarka musi dojrzeć. Co to znaczy dojrzeć? To znaczy, że musi się zbliżyć do innych gospodarek. W tym sensie pod względem wydajności.
I lobbuje, tak? Bo można być, ktoś nas ocenia, ale my też musimy powiedzieć, czy tak naprawdę jesteśmy gotowi. Bo ktoś oceniając nas może mieć interes w tym, żebyśmy byli w strefie euro.
Przyjęte są do tego pewne kryteria, tak zwane kryteria z Maastricht, kryteria konwergencji. To są takie wskaźniki jak inflacja, poziom stóp procentowych, wahania kursu walutowego i tak dalej, ale oprócz tego jest coś takiego jak konwergencja realna, czyli zbliżony poziom dochodów na obywatela w poszczególnych krajach, o czym pan profesor wspominał. I myślę, że ponieważ Polska bardzo odstaje pod względem tej konwergencji realnej, czyli poziomu dochodów na jedną na per capita, czyli na głowę, to świadczy o tym, że my nie spełniamy tych kryteriów w dostatecznym, bezpiecznym stopniu, co by nam gwarantowało, że nie będzie jakichś szoków po wprowadzeniu euro w Polsce. Tak więc do tego służą pewne kryteria, pewne wskaźniki do oceny tej sytuacji. Z tym, że to też zależy od władzy politycznej, ponieważ tak jak Wielka Brytania postępuje, oni powołali specjalne zespoły, które cały czas badają, czy gospodarka brytyjska już dojrzała i za każdym razem stwierdzają, owszem, tak, my chcemy przyjąć, czy my przyjmiemy w przyszłości, ale na razie jesteśmy jeszcze nie gotowi.
Czyli
i nie jesteśmy jeszcze gotowi.
Pierwsza sprawa to nasz własny interes. Nie mówimy, że to się nie liczy, że tego nie chcemy, tylko pierwsza sprawa,
oczywiście,
realnie oceniamy nasze możliwości.
Tak, jeżeli tak do tego podchodzi władza polityczna, tak powinna podchodzić. Natomiast bywa tak niestety, że kryteria polityczne biorą górę nad ekonomią, prawda? Czyli, że zgodnie z tą ideologią po prostu liberalną, przyjęcie euro to jest pewien etap pogłębiania integracji europejskiej, a integracja to same dobrodziejstwa. Więc nie ma powodów powstrzymywać się przed tym.
To jest tak, pani profesorze, że my mamy kłopot, bo nie potrafimy może też w takiej debacie czy dyskusji stawiać warunków, tak? My się czujemy jako, nie wiem, druga klasa, trzecia, bo my gdzieś mamy wyjść, tak? Bo nas ktoś ma przyjąć i dlatego nawet kwestia wchodzenia, tak? Nie wiem, nawet te pieniądze, które mają rolnicy otrzymywać, do dzisiaj jesteśmy na którejś tam pozycji, a mówi się cały czas, że my mamy konkurować. Tylko z kim mamy konkurować na naszym rynku? Jakie mamy mieć możliwości? I tutaj, czy jesteśmy, jak do tej pory nie potrafiliśmy stawiać warunków i jasno bronić naszego interesu, to nie znaczy, że nie bronimy Europy, bo dbamy o siebie, to nie wiem, jak by tutaj wyglądała ta sprawa obrony też suwerenności, bo rezygnujemy ze złotego. W jaki sposób rezygnujemy z suwerenności? Czy my wszyscy to we właściwy sposób i dobrze rozumiemy? Nie?
Jeżeli można tutaj dodać do tych wypowiedzi pani poseł Gabriely Masłowskiej odnośnie tych kwestii prawnych, to trzeba sobie zdawać sprawę, żeby wprowadzić euro w Polsce, to jest kwestia właśnie zmiany polskiej konstytucji. A żeby zmienić polską konstytucję, można dokonać dwoma drogami tę zmianę. Z jednej strony można to zrobić przez parlament. Potrzebna jest wtedy większość kwalifikowana 2/3 w Zgromadzeniu Narodowym, czyli połączonych izb Sejmu i Senatu. I taka próba była podjęta, tak jak pani poseł to wspomniała, przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który chciał właśnie poprzez parlament zmienić konstytucję i przygotować Polskę do szybkiego wejścia do strefy euro, ale mu się to nie powiodło. I tutaj rzeczywiście w ostatniej kampanii właśnie nasz prezydent Andrzej Duda to też tutaj podniósł i słusznie to przedstawiał jako te różnice właśnie w kampanii prezydenckiej. Natomiast jeszcze trzeba pamiętać o jednym, że same zapisy traktatu akcesyjnego nie wykluczają przecież zmiany naszego statusu prawnego w Unii. Pamiętajmy, że nasz status prawny w Unii Europejskiej jest podobny do Szwecji, a Szwecja w 2003 roku przeprowadziła referendum w sprawie euro i Szwedzi odrzucili euro. Także tutaj,
a poza tym... Nikt ich nie naciska, tak?
Nie naciska, nie zamierzają w najbliższych latach wprowadzać euro w Szwecji. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że zapisy traktatu akcesyjnego, my żeśmy zaakceptowali te zapisy takiego traktatu, który może podlegać zmianie. I też warto wspomnieć na działania Węgrów i Czechów, bo Węgrzy właśnie za czasów rządów Orbana podnosili tą kwestię, że oni chcieliby mieć derogację, czyli wyłączenie z euro, tak jak mają Brytyjczycy i Duńczycy. Podobnie naciskał były prezydent Czech Václav Klaus, który też uważał, że Czechom się należy właśnie wyłączenie z wejścia do strefy euro. Także my tutaj też nie możemy tego wykluczyć, że w przyszłości w Polsce znajdzie się większość sejmowa, znajdzie się rząd, który będzie bronił właśnie naszych interesów narodowych i przede wszystkim będzie bronił suwerenności Polski, podmiotowości. To, co ojciec wskazał tutaj wcześniej w pytaniu, że chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tej suwerenności. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Gdyż Bank Centralny jest organem władzy, jest to władza, polska władza monetarna, która kreuje polski pieniądz i prowadzi krajową politykę pieniężną. I gdybyśmy weszli do strefy euro, to te prerogatywy władzy by zniknęły. Pieniądz nastąpiłaby likwidacja złotego i to jednostronna, bez możliwości restytucji złotego i wprowadzenie tego euro. A druga rzecz, przeniesiono by kompetencje z Warszawy do Frankfurtu, jeżeli chodzi o politykę monetarną. Przeszłaby ta polityka właśnie w gestię Europejskiego Banku Centralnego, który by decydował o stopach procentowych, również o rezerwach walutowych, które część by bezpowrotnie przeszła na rzecz Europejskiego Banku Centralnego, a część zostałaby co prawda w Warszawie, ale tutaj nie mielibyśmy możliwości wykorzystywania rezerw walutowych dla dobra polskiej gospodarki bez zgody organów decyzyjnych Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy to sobie z tego zdawali sprawę, czy my chcemy odebrać te prawa suwerenne i przenieść na organy unijne. Pamiętajmy, że...
Pytanie też, na ile to jest istotne, tak? Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest jednak ważne, tak? Że my nie możemy tego scedować na kogoś innego. To nie tylko kwestia, nie wiem, emocji, czy dobrze by było, tylko realia. Na ile my to potrafimy też jako Polacy osadzać w realiach? Na ile widzimy, że to jest skuteczny wpływ na naszą suwerenność, na naszą niezależność, na naszą siłę? Jako narodu, jako państwa, który jest w strukturach, tak? Ale my nie tylko jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, ale też w jakiej relacji wtedy jesteśmy z tymi, którzy na przykład nie są w Unii Europejskiej, w jakiej relacji jesteśmy z sąsiadami, jak na nas patrzą, czy to po prostu bierzemy pod uwagę, czy ktoś bierze pod uwagę, gdy mówi o tym, że no a może spróbujmy wziąć euro.
Właśnie jeszcze tutaj zdajmy sobie sprawę z tego, że pozbawilibyśmy przyszłe pokolenia, naszych przyszłych wnuków, prawnuków prawa prowadzenia własnej polityki monetarnej i prawa posiadania przez Polskę pieniądza. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że proszę zauważyć, że jak bardzo z dużym mozołem, jakbyśmy wspomnieli lata jeszcze międzywojenne, kiedy Władysław Grabski po zaborach z takim trudem wprowadzał polskiego złotego i nasze państwo utrwało naszą podmiotowość na arenie międzynarodowej. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że zlikwidowanie pieniądza krajowego i przeniesienie tej polityki monetarnej na szczeble unijne pozbawi nas bardzo dużej podmiotowości międzynarodowej. I tutaj widać ostatnie lata kryzysu, które miały miejsce właśnie w Grecji, ale jeszcze nawet w latach 2007-2008, kiedy wybuchł kryzys finansowy na świecie w Stanach Zjednoczonych, widać, że paradoksalnie kraje strefy euro mocniej odczuły ten kryzys niż kraj, nawet niż Stany Zjednoczone, niż inne kraje, ponieważ szczególnie te kraje słabsze, to co już wcześniej wspomniała pani poseł Gabriela Masłowska, właśnie Grecja czy inne kraje z tej grupy PIGS, które nie mogły jakby tutaj sobie poradzić z tym kryzysem i bardzo mocno te gospodarki popadły w bardzo głęboką recesję, z której się właściwie do tej pory nie mogą jeszcze wydostać i odczuwają skutki tych recesji do tej pory. Natomiast jeszcze warto może jeszcze jedną rzecz, jeżeli można, zwrócić uwagę, bo ojciec wspomniał o tej opinii publicznej, że te opinie się zmieniają.
No ale opinia też może być urabiana, tak? Im więcej informacji będzie przekazywanych, no takich właśnie, no skłaniajmy się, bo wszyscy tak mówią. No ale ilu to jest wszyscy?
Trzeba powiedzieć, że w samej Unii Europejskiej od samego początku, od momentu, od roku 1999 te opinie się bardzo zmieniały. Na początku oczywiście przeważali euroentuzjaści i to mniej więcej było do 2004, do 2005 roku, kiedy w krajach członkowskich Unii poszczególni mieszkańcy nawet popierali to euro, natomiast później, mniej więcej właśnie od 2005-2006 roku, widać duży sprzeciw mieszkańców krajów członkowskich strefy euro, nawet paradoksalnie Niemców czy Francuzów, którzy w ankietach, jak się ich właśnie, jest taki eurobarometr, jest takie badanie, które robi Komisja Europejska i w tym badaniu w eurobarometrze bada się opinie mieszkańców na temat różnych kwestii związanych z Unią Europejską. Między innymi się bada opinie mieszkańców, stosunek mieszkańców do aspektów euro. To widać, że większość Niemców, Francuzów paradoksalnie chciałoby powrotu do własnych walut, czyli do franka, czy do marki niemieckiej. Natomiast w naszym kraju też trzeba wspomnieć to, że w momencie, kiedy robiłem ten raport dla NBP 2007 rok, w środowiskach bankowych, finansowych, czy nawet naukowych przeważał entuzjazm wprowadzenia euro. Myślę, że 80-90% bankowców, finansistów popierało członkostwo w strefie euro i to szybkie członkostwo. Natomiast później sami się przekonała, część bankowców się przekonała, bo to też mogę podać takie badania.
Ale też pytanie, jeżeli mogę wejść w zdanie, bo bankowcy, ale nasz rynek ten bankowy też dosyć mocno został wyprzedany i teraz pytanie, jacy to bankowcy, z jakich banków, jak oceniali to ci, którzy no, zarządzają, którzy mają realny wpływ, na przykład Narodowy Bank Polski, czy te banki, które były jeszcze za pana czasu, bo to już prawie 8 lat temu, no bo można powiedzieć, kiedy i jakie były to różnice, jeżeli chodzi też o tą strukturę własności w bankach.
No to właśnie to słusznie ojciec podkreślił, że w tych bankach zdominowanych przez kapitał zagraniczny to od samego początku był bardzo duży entuzjazm wobec wprowadzenia Polski do strefy euro. Natomiast w bankach spółdzielczych, czy tam, gdzie kontrolowane były kapitały przez Skarb Państwa, to rzeczywiście tam był podział opinii. Natomiast w 2012 roku nastąpiło zrównoważenie tych opinii. To znaczy po raz pierwszy w historii było tak, że wśród bankowców, czyli osób zatrudnionych w placówkach bankowych, liczba zwolenników euro zrównała się z liczbą zwolenników złotego. I to trwa właściwie obecnie do tej pory, że jest jakby ten zrównoważony głos. Natomiast jeżeli weźmiemy całą populację, wszystkich Polaków i nawet w tych sondażach, które są robione, no blisko 70% Polaków jest przeciwnych wejściu Polski do strefy euro. Także widzimy, że nastąpiła bardzo duże zmiany opinii Polaków i to, co tutaj pani poseł zwróciła też uwagę słusznie wcześniej, że politycy, którzy kiedyś popierali euro, nawet rządzący obecnie, zorientowali się, że nie warto promować szybkiego wejścia do strefy euro, bo po prostu boją się, że będą tracić swoje poparcie w kolejnych wyborach.
A co pan myśli jest takim najważniejszym, no nie wiem, wskaźnikiem, bo pan w tym raporcie, warto mieć też polską walutę z 2008 roku, ocena funkcjonowania strefy euro to pierwszy z rozdziałów, więc też próbujemy ocenić realnie to, co tak naprawdę w strefie euro dzieje się i później spróbować zrobić wykładnie na to, co może stać się u nas.
Moim przesłaniem w tym raporcie jest to, tutaj zresztą co pani poseł też wcześniej trochę o tym powiedziała, o tych kryteriach konwergencji, że niekoniecznie trzeba wchodzić do strefy euro, by móc przestrzegać te wskaźniki makroekonomiczne, które się wymaga, jeżeli chodzi o wejście do tej unii walutowej. Są przykłady krajów wschodzących czy krajów dojrzałych. Znaczy kraje wschodzące to są takie kraje na średnim poziomie rozwoju, tak jak Polska, a kraje dojrzałe to są kraje właśnie takie bardziej bogate jak Niemcy, Francja. I gdybyśmy popatrzyli, no kraje bogate, które są poza Unią Europejską, to mam na myśli Norwegię, Szwajcarię czy Islandię, to widzimy, że te kraje, niektóre z nich nawet utrzymują kryteria konwergencji, ale to nie muszą. One pozostały przy własnych walutach narodowych i to, jeżeli byśmy chcieli tylko dlatego wejść do strefy euro, żeby utrzymywać kryteria konwergencji, to nie musimy tego robić. Możemy po prostu taką politykę gospodarczą prowadzić, żeby te kryteria utrzymać. Natomiast tutaj też musimy sobie zdawać sprawę, że jest to problem złożony tutaj, jeżeli chodzi o to wejście do strefy euro, dlatego że trzeba brać to pod uwagę ten aspekt, właśnie tak jak ojciec tutaj powiedział, oceny funkcjonowania strefy euro. Widzimy, że bo w momencie, kiedy ta dyskusja jeszcze się toczyła za czasów prezesury Leszka Balcerowicza, kiedy on był prezesem Narodowego Banku Polskiego, to większość tych analiz, które tam wtedy powstały za jego prezesury, mówiły, że do euro trzeba wchodzić po to, ponieważ będzie szybkie tempo wzrostu gospodarczego, że będzie dynamiczny rozwój Polski i dlatego właśnie zachęcano, żeby zlikwidować polski pieniądz i przekazać...
Tutaj jako jedyna chyba ta presja na przyspieszenie.
Tak. Natomiast tak. W raporcie jest właśnie pokazana ta ocena funkcjonowania strefy euro od momentu powstania strefy euro do czasów nam, właściwie do 2006-2007 roku, ale nawet jak dodamy do ostatnie lata, to tutaj wnioski pozostają, uważam osobiście, że podtrzymuję te wnioski, one są w dalszym ciągu aktualne, zwłaszcza po ostatnich perturbacjach, które miały miejsce w krajach strefy euro, właśnie tutaj wspomnianych krajach PIX i ostatnio Grecja. Kazus Grecji też to pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym i jednak tej premii za wejście do strefy, zlikwidowanie waluty narodowej, gospodarki tych krajów, które pozbyły się własnych walut narodowych, które zlikwidowały własne waluty narodowe, no nie widać w tych krajach jakiegoś dynamicznego rozwoju gospodarczego, niższego bezrobocia. Wręcz przeciwnie, wiele krajów tych bardziej słabych, tych słabszych głównie krajów południowych Unii Europejskiej, no ma problemy, bo to nie tylko jest problem Grecji, ale również Portugalii, Hiszpanii, Włoch. I te kraje widać, że sobie nie radzą w tym mechanizmie wspólnej waluty.
Dziękuję.
Możemy dodać tylko, że są też kraje wschodzące, czyli na niższym poziomie rozwoju gospodarczego.
Na niższym jeszcze niż my?
Lub porównywalnym, czyli tak, które mają szybkie tempo wzrostu gospodarczego i których łączy jedno, mimo że mają inną strukturę gospodarczą i tak dalej, ale zachowały własne systemy finansowe, własną walutę i prowadzą własną politykę pieniężną. To są kraje Azji, Korea, Tajwan, Tajlandia i wiele, wiele innych. I w związku z tym to jakby jest dodatkowy argument, że możliwy jest szybki rozwój gospodarczy przy posiadaniu własnej waluty narodowej, że tutaj wprowadzenie jakiejś waluty jednej ponadnarodowej nie jest koniecznym warunkiem przyspieszonego
fabryka rozwoju. I miejsce pracy, a nie, że tylko zmienimy walutę.
Mamy... A to był jeden z argumentów, którymi zwolennicy operowali. Chodzi o to przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie różnic w poziomie życia i w poziomie gospodarki.
Mamy możliwość kontaktu telefonicznego. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Warto mieć polską walutę. Myślę, że Państwo też zastanawiacie się, może pośród naszych widzów są też zwolennicy czy przeciwnicy strefy euro, czy podobnie możemy podejść do naszej waluty narodowej, do złotego. Zapraszam. Pierwszy telefon, bardzo proszę.
Halo.
Witamy serdecznie.
Pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roman Skielc.
Prosimy.
Witam ojca, witam gości. Ojcze, nigdy dla euro, aby nie było w Polsce.
Dlaczego?
I mam nadzieję jedną rzecz, ojcze, jeszcze. Jak historia historią. Żadna Unia nie przetrwała. Ta też runie. I tego życzę, z całego serca. Szczęść Boże, pochwalę Chrystus.
Na wieki wieków, amen. A no, można powiedzieć, bo Państwo też spotykacie się z różnymi ludźmi. Jak odbierają, jak argumentują, tak? Bo to nie jest kwestia tylko, że żadna Unia, bo jednoczenie się jest, myślę, bardzo dobrze. Ojciec Święty nam zawsze mówi o tym zjednoczeniu serc, ducha, by tutaj szukać też tej mocy. No a gospodarka, ekonomia ma nam może w tym pomagać, nie przeszkadzać. Jak obywatele podchodzą do tego?
Obecnie, jak mówiliśmy już wcześniej, ogólnie rzecz biorąc, jest niechęć do likwidacji naszej narodowej waluty. Jeśli mówimy o opiniach w społeczeństwie, obawiają się Polacy, bo przecież też mają kontakty z innymi z zachodu Europy, obawiają się wzrostu cen, prawda, który zawsze ma miejsce po wprowadzeniu euro. Przy naszych dochodach niskich i jeszcze wzroście cen oznaczałoby to spadek dochodów realnych, a więc trudniejsze warunki na funkcjonowanie, utrzymania rodzin. Więc generalnie Polacy są przeciwni. Natomiast w środowiskach, no, czy to pełniących władzę osób, czy też nawet w środowiskach związanych z bankowością, czy różnych analityków finansowych, ekonomistów, także zauważamy pewną zmianę. Mianowicie przedtem rzadko można było spotkać artykuł czy głos odważny w tym znaczeniu, że wskazywał, że no, nie możemy liczyć tylko na same korzyści, że są też i zagrożenia. Natomiast takie wystąpienia i takie głosy w tej chwili, nawet w tym środowisku, są bardziej odważne w tej chwili, są częstsze. No, musimy mieć też na względzie to, że tam obowiązuje szczególnie poprawność polityczna. To są środowiska w dużym stopniu kosmopolityczne, ludzi bezpaństwowców, ludzi, którzy stykają się z instytucjami finansowymi. Ale musimy wziąć też pod uwagę, że ujawnianie poglądów prawdziwych w tych środowiskach nie jest takie proste, bo może to oznaczać zwolnienie z pracy i tak dalej, ale mimo to zaczynają się takie odważne głosy także i w tych środowiskach pojawiać. Ja myślę, że tutaj mamy szansę się obronić, bo jak powiedziałam, mamy nowego prezydenta, który jest racjonalnie do tego podchodzi. No, też zbliżają się wybory parlamentarne. Miejmy nadzieję, że do władzy dojdą takie środowiska, które nie będą nas pchały do strefy euro, jeśli będzie to Prawo i Sprawiedliwość, w co bardzo wierzę. Liczę tutaj na przestrzeganie zasad ekonomii i na dużą racjonalność. Natomiast duże znaczenie będzie mieć też, powiadam, po pierwsze wybory i ich efekt jesienią, a po drugie to, na ile uświadomimy społeczeństwo. Bo przeciwnik w sensie zwolenników jest bardzo silny, dysponuje siłą mediów, prawda, w różnym wydaniu. I także dysponuje pieniędzmi, przecież Narodowy Bank Polski także finansował i myślę, że nadal finansuje różne lekcje, na przykład dla młodzieży szkół średnich, w których zachwala się zalety euro jako sposób na rozwiązanie wszystkich problemów młodzieży, a może mówiąc inaczej, podżega się do likwidacji złotego. Czyli mając pieniądze, prowadząc różne konferencje, kursy, czy pisząc na ten temat, no, można kształtować opinię Polaków. I mam nadzieję, że takie audycje jak ta także są bezcenne, ponieważ no, mamy tutaj możliwość przedstawić inny punkt widzenia. Ale powiadam, liczę w mój naród i w jego rozsądek i wiem, że w sytuacjach podbramkowych Polacy potrafią się mobilizować i potrafią stawić czoła problemom i miejmy nadzieję, że no, nie stanie się to, o czym mówimy w najbliższym czasie. Pan Sikorski jako minister spraw zagranicznych w Berlinie przemawiając w 2012 roku, które to przemówienie, jak pamiętamy, było bardzo bulwersujące, ponieważ tam zachęcał Niemcy do budowania federalnego państwa europejskiego, to znaczy jednego państwa europejskiego na gruzach państw narodowych, musimy dodać. Tam wspominał, że wprowadzenie euro nastąpi być może nawet do tej końca kadencji tego rządu, tak? Czyli takie próby bardzo groźne podejścia zrealizowania tego zamiaru były kilkakrotnie podejmowane. I ja myślę, że jednak mimo wszystko opór społeczny, że jednak mimo wszystko głos wyborców tutaj działa jako hamulec w takich decyzjach.
Jeżeli można jeszcze, bo ten głos tutaj słuchacza, telewizja uważam bardzo ważny, bo tutaj zwrócił uwagę telewiz, że może nastąpić upadek tych unii, jakichś unii walutowych, tak zrozumiałem. I to jest słuszne to, co zauważył, bo w przeszłości mieliśmy do czynienia z uniami walutowymi, na przykład Unia Łacińska jeszcze z XIX wieku, która i też one się często rozpadały. Także słusznie tutaj telewiz na to zwraca uwagę, że żywot unii walutowych jest niepewny. Proszę zauważyć, że strefa euro jest w dalszym ciągu eksperymentem. Bo to jest pewien organizm wielonarodowy. Zresztą tutaj nawet jeszcze możemy się cofnąć też do świętego Tomasza, świętego Tomasza z Akwinu, który wskazywał, że które kraje się rozwijają szybciej, czy bez jakichś problemów. Właśnie kraje jednonarodowe, tam gdzie jest po prostu względnie jeden naród, natomiast jak jest wiele narodów, to są właśnie pewne spory. I tutaj strefa euro, mówię w tym znaczeniu, jest pewnym eksperymentem, że jest duże prawdopodobieństwo, że może ulec rozkładowi, ponieważ są, proszę zauważyć teraz, co się dzieje w sprawie Grecji. Część narodów, część tych krajów po prostu nie chce ratować i mówi wprost, że na przykład Finowie, czy te kraje bogate, Holendrzy na przykład nie chcą zaciskać pasa i nie chcą składać się na jakieś fundusze ratunkowe dla Grecji. Nawet Niemcy, zresztą też widzimy, że Niemcy też boją się o własną gospodarkę, że to po prostu spowoduje pogorszenie ich sytuacji gospodarczej i też bardzo niechętnie. Także tam jest duży spór. I nie wiem, jak ten spór się zakończy, natomiast to, co uważam jest dla nas ważne, jaka jest lekcja dla naszego kraju, dla Polski, to jest taka, że lepiej pozostać przy własnej walucie narodowej i budować pomyślność obywateli i przyszły rozwój gospodarczy w oparciu właśnie o wykorzystanie narzędzi monetarnych, które posiadamy. Mamy znakomitych ekonomistów, którzy się w tej tematyce specjalizują i uważam, że sobie poradzimy. A pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, tutaj warto podkreślić, że gdybyśmy przenieśli te kompetencje na szczeble unijne, znaczy na Europejski Bank Centralny, pamiętajmy, że w tej chwili jest taka sytuacja, że Narodowy Bank Polski, to wynika z Konstytucji i z ustawy o Narodowym Banku Polskim, że głównym celem działania jest jakby dobro naszej ojczyzny. To znaczy Bank Centralny stabilizuje polski pieniądz, ogólny poziom cen, wspiera gospodarkę, stara się równoważyć tempo wzrostu gospodarczego, sytuację na rynku pracy, ale to są makroekonomiczne czynniki wzrostu polskie. Natomiast gdybyśmy weszli do strefy euro, przenieśli te kompetencje, celem EBC nie jest dobro naszej gospodarki, tylko celem EBC jest dobro całej strefy euro jako całość. I tam się nie bierze pod uwagę statystyk narodowych, tylko bierze się statystyki całej strefy euro. A głównymi rozdającymi w krajach strefy euro są właśnie silne kraje, Niemcy, Francja, bo one stanowią większość całego potencjału gospodarczego strefy euro. Musimy o tym tutaj sobie zdawać sprawę. Jeszcze tutaj, jeszcze mi się przypomniało, taką jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że nawet zwolennicy euro, i tutaj można przytoczyć taki przykład byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i obecnego członka Rady Polityki Pieniężnej Andrzeja Bratkowskiego. Oni jeszcze przed wejściem Polski nawet do Unii Europejskiej napisali taki artykuł, w którym zalecali szybkie wejście do strefy euro i w jednym z jakby punktów tego artykułu był taki tytuł tego punktu: suwerenność czy Unia Walutowa? Czyli oni doskonale zdawali sobie sprawę, mimo że to są zwolennicy Unii Walutowej. Oni doskonale sobie zdawali sprawę, czym jest wejście do strefy euro. Jest to po prostu utrata suwerenności. Ale oni zalecali, że nam suwerenność jest niepotrzebna, że lepiej przenieść kompetencje na szczeble unijne.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Ja dzwonię z Francji, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałam powiedzieć tyle z własnego doświadczenia. Kiedy były franki, za 300 franków to trzeba było jechać samochodem, bo zakupów nie można było przynieść. I był pełen kosz naładowany w sklepie i trzeba było mieć dużo miejsca w bagażniku. Teraz za 50 euro to ja idę do sklepu z własnym koszykiem, przyniosę i wcale się nie nadźwigam. Więc ja z własnego punktu widzenia radzę moim rodakom. Nie zgadzajcie się na żadne euro, bo stracicie 3 razy. Jak jesteście, macie pieniądz w kieszeni, to jesteście mądrzy. A później kto wam da? Będzie wam brakowało. Teraz już się do tego przyzwyczailiśmy, ale początku jest trudno. I ja teraz, jak mam pieniądze euro, to w Polsce mogłabym żyć świetnie, bo za 1 euro dostaję 4 złote z groszami. A odwrotnie, z polskimi złotymi we Francji kupić, to jest niemożliwe. Więc proszę wziąć to pod uwagę i nie zgadzajcie się na euro. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo pani. Z Panem Bogiem. No właśnie, wymusiłoby to wzrost płac, czy utrwaliłoby niski poziom zarobków
ja
Polaka?
Myślę, że... To, ten głos jest też bardzo tutaj ważny i to jest też doświadczenie pani, która tutaj no, we Francji miała to doświadczenie i może nam powiedzieć, jak to praktycznie wygląda, to takie wejście do euro, czym, co może czekać takiego przeciętnego konsumenta po wprowadzeniu wspólnej waluty. Ja to też jeszcze może pragnę jeszcze raz przywołać profesora Andrzeja Kaźmierczaka, bo właśnie z jego opracowań, z jego publikacji na temat euro, to bardzo mocno profesor podkreśla. On często mówi takie zdanie, że płace wschodnie, ceny zachodnie po wejściu do strefy euro. I to, co tutaj właśnie pani zwróciła nam uwagę, to słusznie, że ta siła nabywcza traci ten przeciętny konsument bardzo tą siłę nabywczą. Wchodząc do strefy euro, zazwyczaj mamy do czynienia z bardzo dużym właśnie wzrostem cen, chociaż to oczywiście różnie bywało w różnych krajach.
No, ale też jednak... już teraz pewnie jakoś gdyby odczuwamy wzrost cen za żywność, tak. A gdyby się zmieniła, prawda, waluta ze złotówki na euro, prawdopodobnie tąpnęłoby to, czy poszłoby w górę jeszcze bardziej, tak?
Tak, i to można powiedzieć, że dla przeciętnego konsumenta, przeciętnego obywatela takiego kraju, który wprowadza wspólną walutę, to zwłaszcza możemy to odnieść do takich krajów, które weszły teraz niedawno, kraje nadbałtyckie,
Estonia. Bo właśnie
Estonia.
Pytanie, z czym się państwo powinno liczyć? Z obywatelem, przedsiębiorstwem, czy z tym, co można powiedzieć, co państwowe, tak?
Czy państwo powinno się liczyć z zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu życia obywateli? To jest cel każdej gospodarki, nadrzędny. Podniesienie poziomu życia, poziomu dobrobytu obywateli, to jest cel nadrzędny. I tym państwo powinno się kierować.
Dobrobytu, tak? Ale można powiedzieć też bezpieczeństwa, tak? Bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Czy ja jako obywatel czuję się bezpieczny przy złotym czy przy euro, bo to tak chyba też problem należałoby postawić.
No tak, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa zaspokojenia podstawowych, elementarnych potrzeb. Tym się powinno kierować. Natomiast praktyka pokazuje, że czasem, jak mówiliśmy wcześniej, jakieś ideologiczne zapędy czy polityczne umowy, prawda, biorą górę nad tym celem, prawda? A tutaj ojciec mu postawił pytanie, czy spowoduje to wzrost płac. Wzrost płac może być skutkiem wzrostu wydajności pracy i tutaj wprowadzenie euro no, nie gwarantuje nam automatycznie wzrostu wydajności pracy, bo to jest kwestia struktury gospodarki, poziomu techniki, technologii.
Czyli jeżeli
tak
zarabiam 2000, to nie znaczy, że będzie to 2000 euro, tak?
Naturalnie, w żadnym wypadku to nie znaczy.
Tutaj, jeżeli można tak. Jeszcze dodać do wypowiedzi pani poseł Masłowskiej, to jest bardzo ważne to, co ojciec też poruszył, właśnie w czyim interesie wprowadzamy euro. Czy konsumentów, czy przedsiębiorców? Ja bym powiedział, że ważniejszy jest interes konsumentów, dlatego że konsumentów jest większość. To zobaczmy, jak są wybory, jakieś dyskusje, czy jakieś referenda, właśnie jakieś sprawy.
Przedsiębiorstwa też chyba funkcjonują dla jakiegoś odbiorcy, tak?
Więc przede wszystkim powinniśmy pytać konsumentów, obywateli, mieszkańców, wszystkich. Dlatego proszę zauważyć, że w tych krajach, gdzie przeprowadzono referendum, to odrzucono już euro. To wspomniana już była Szwecja w tym programie, ale jeszcze warto wspomnieć Danię. Dania też przeprowadziła referendum w sprawie wejścia do euro i odrzuciła euro.
Ale na przykład nasze podejście do wyborów no takie jest niezadowalające. I teraz pytanie, czy my chcemy żeby ktoś nas zapytał o zdanie, czy chcielibyśmy, żeby ktoś zdecydował. My wtedy możemy ewentualnie, nie wiem, mieć pretensje, ponarzekać trochę, jak państwo to oceniacie, bo nieraz to jest łatwiej, tak? Bo mam na kogo zrzucić, że jest źle, jest niewygodnie. A gdybym sam podjął tą decyzję, gdy mi ktoś na nią pozwala, na przykład w takim referendum?
Znaczy tutaj, jeżeli można powiedzieć o referendum, to też można z zadowoleniem powitać inicjatywy obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, który wyraźnie podkreśla, jakby przesłaniem jego prezydentury jest jakby głos obywateli, że będzie w wielu kwestiach chciał zapytać, co obywatele sądzą. I on jest, proszę zauważyć, bardzo gorącym orędownikiem przeprowadzania referendów w bardzo ważnych kwestiach. Niewątpliwie zamiana waluty, likwidacja złotego i rodzi kolosalne konsekwencje, które mają konsekwencje na długi czas, na kilkadziesiąt lat. Pamiętajmy, że powrotu do walut narodowych jak na razie nie ma, bo właśnie w strefie euro mamy taką sytuację, że procedur jak do tej pory, procedur wychodzenia ze strefy euro nie uchwalono i wielu już ekonomistów, polityków nawet holenderskich, co ciekawe, podnosi, że trzeba w końcu opracować procedury wychodzenia ze strefy euro. Ale ponieważ decydenci główni, no właśnie związani z Europejskim Bankiem Centralnym, tego nie chcą i naciskają, żeby nie robić takich procedur, ponieważ są zainteresowani, żeby trzymać ten mechanizm. Natomiast można powiedzieć, że jeżeli są takie inicjatywy ważne, to zapytajmy społeczeństwo, co jest normalną procedurą w demokratycznych krajach. Demokracja bezpośrednia jest czymś normalnym. Szwajcarzy, proszę zauważyć, że co chwilę organizują jakieś ważne referenda.
Tylko musi być społeczeństwo do takich decyzji przygotowane. To wymaga edukacji.
To wymaga edukacji,
ponieważ no, to są czasem rzeczy trudne, ale ponieważ one dotykają bezpośrednio w efekcie każdego Polaka, to ja myślę, że no, byłoby zainteresowanie takim udziałem w referendum, chociaż Polacy nie zawsze są aktywni w tych sprawach, ale byłoby zainteresowanie. I myślę, że trzeba wykonać wielką pracę edukacyjną i takie referendum byłoby z dobrym skutkiem.
I myślę, że to jest też, że my dajemy sobie szansę, tak? Że ktoś nam daje szansę. Oczywiście wydajemy na przykład 100 milionów z budżetu, ale daliśmy sobie szansę, żeby sytuację, nie wiem, poprawić, żeby jeszcze raz się upomnieć, chociażby teraz podnosząc sprawę, kiedy mamy później emeryturę. Kwestie dzieci posłanych do szkoły. Przecież to nie jest tylko kwestia jednego, drugiego ministra czy rządu, ale przecież milionów obywateli i inne. Jeżeli mogę, telefon odbierzemy. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus, Jan z Niemiec.
Na wieki wieków amen. Proszę bardzo, panie Janie.
Szanowny ojcze, szanowni goście, ja mam takie pytanie. Czy mógłby ktoś z szanownych gości przedzierznąć się w rolę adwokata diabła i powiedzieć w zasadzie, co przemawia za euro, bo tyle żeśmy się nasłuchali i wiemy, że euro jest w zasadzie niekorzystne dla takiego kraju jak Polska. A co tymi ludźmi kieruje, którzy chcą koniecznie przejść do strefy euro. Przecież mówią specjaliści coś takiego, że powinniśmy zacieśniać więzy europejskie, czyli wprowadzać euro, ponieważ to zapewnia pokój. Ale w tym kryzysie związanym z Grecją już dało się słyszeć, jeżeli Grecja wyjdzie ze strefy euro, to może grozić wojną. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że my powinniśmy szukać innych, lepszych rozwiązań niesiłowych.
To znaczy, jeżeli można tutaj, to też jest bardzo ważne pytanie, które tutaj Telewidz poruszył. To jest właśnie pytanie o te korzyści, bo przez lata obiecywano Polakom i mówiono o tych korzyściach, bo właśnie w tych raportach za czasów prezesa Balcerowicza było bardzo dużo argumentów, wyolbrzymiano wręcz korzyści wynikające z wejścia do strefy euro. I tutaj warto poruszyć, jakie to są te korzyści, które były wymieniane. No to już jedno z taką korzyści, które uważano, że będzie szybszy po prostu wzrost gospodarczy. Nawet w opracowaniu za czasów prezesa Balcerowicza zrobiono taki raport, I wyliczono, że jak wejdziemy do strefy euro, opracowano takie jakby dwie statystyki. Co będzie, gdybyśmy weszli do strefy euro w przeciągu 25 lat od wprowadzenia euro i co by było, gdybyśmy nie weszli do strefy euro i wzięto pod uwagę główne czynniki makroekonomiczne, na przykład PKB wyliczono, jakie będzie średnie tempo PKB. No i wyliczono tam, że jakbyśmy weszli do tej strefy euro, to w kolejnych 25 latach byśmy mieli szybsze tempo wzrostu gospodarczego o jakieś 0,5%. Czyli dajmy na to, że tam liczono, że tam gdzieś byśmy mieli średnie tempo w granicach 4,11%, a gdybyśmy nie weszli do strefy euro, byśmy mieli 3,88%.
Dokładnie.
Z tym, że trzeba pamiętać, tutaj trzeba jedną tutaj zwrócić uwagę, że takie prognozy długookresowe są obarczone bardzo dużym ryzykiem.
Proszę zauważyć, takim stopniem szczegółowości.
Z takim szczegółowości do dwóch miejsc po przecinku trzeba tutaj bardzo ostrożnie i na pewno ja bym odradzał, żeby na takich prognozach budować jakby przekonanie za tym, żeby wprowadzać euro. Natomiast ważne takie, można powiedzieć, na co dzień, który się słyszy argumenty za euro, za wprowadzeniem euro, no to jest kwestia ryzyka kursowego czy przeliczania walut. To znaczy, no, podkreślają część ekonomistów, uważa, że będzie łatwiej przemieszczać się, że nie będzie trzeba przewalutowywać.
Łatwiej byłoby z, nie wiem, z franka na euro, czy z euro na franka?
Tak, no, że to będzie łatwiejsze, że nie będzie potrzeba tam chodzić do kantoru wymiany walut i do banku i dokonywać jakichś przewalutowań. Też niektórzy twierdzą właśnie, że to dla eksportu będą korzyści, że wtedy będzie większa dynamika eksportu i będzie dynamiczny handel między krajami, które posługują się wspólną walutą. Ale proszę zauważyć, że właśnie te nasze badania, które żeśmy robili przez ostatnie lata i też między innymi właśnie profesora Andrzeja Kaźmierczaka właśnie wyraźnie pokazują, że niestety tych korzyści nie ma. To znaczy badaliśmy te kraje, które wprowadziły euro i badaliśmy...
Które zapowiadano, tak?
Tak, tych korzyści. Które nawet wprowadziły euro i badano właśnie tą dynamikę eksportu, dynamikę inwestycji, PKB i nie ma tych efektów. Także tutaj nie euro tutaj powoduje to, że tych efektów nie ma. Także muszą być jakieś inne czynniki gospodarcze. Nie samo euro jest panaceum na te właśnie problemy. I to trzeba z tego sobie zdawać sprawę. Czasami też takie podnoszono argumenty, że lepiej przenieśmy te kompetencje z NBP do EBC, bo będzie bardziej to wiarygodna polityka monetarna.
Inni zrobią to lepiej za nas, dla nas.
Ale musimy tutaj pamiętać, że my mamy, tak jak już wcześniej wspominałem, głównie własne cele musimy zrealizować i musimy się zastanowić, czy oni będą realizować nasze cele gospodarcze. I śmiem wątpić tak, z tych powodów, które już wcześniej...
No bo nieraz tak wygląda, że jak gdyby próbuje nas się wyleczyć z tego, że to my nie powinniśmy dbać o swoje, czy te bliższe są cele, te, które powinniśmy zrealizować, no, kwestia suwerenności, kwestia tego, co polskie, bo to jakby no, my mamy być takimi ponadnarodowymi, mamy być takimi Europejczykami, ale pytanie, czy wtedy bliższe dalej jest moje podwórko, czy podwórko we Frankfurcie?
Jeszcze jest jeden argument.
To jest takie oczywiste, że moje podwórko jest...
Jeżeli można jeszcze tutaj dodać jeszcze jeden argument za euro, który jest podnoszony przez ekonomistów, to jest, że obniży się ryzyko inwestycyjne. Nawet nie tylko chodzi o ryzyko kursowe, wymiany walut, ale również ryzyko inwestycyjne. To znaczy do tej pory uważano w ten sposób, że jak będzie jedna waluta, to będzie ułatwi to inwestycje w krajach, które wprowadzają jedną wspólną walutę. Ale znowu ostatnie lata pokazują, że nie ma tego efektu. Wręcz przeciwnie, nawet w tej chwili omijają inwestorzy kraje członkowskie strefy euro, bo boją się inwestować w krajach wschodzących, czyli takich na dorobku jeszcze, boją się, że te kraje, że może się stać to, co jest na Grecji, że te kraje po prostu nie sprostają tym wyzwaniom Unii Walutowej.
Jednym z argumentów, które przywoływane są przez zwolenników, o co pan pytał, jest to, że po wejściu do strefy euro obniżą się stopy procentowe od kredytów. Kredyt będzie tańszy, łatwiej dostępny. I proszę zauważyć, a więc będą napływać inwestycje do danego kraju. Proszę zauważyć, co się stało w czasie kryzysu finansowego w zachodniej Europie. Otóż rzeczywiście kraje te najbiedniejsze, grupy PIGS, Portugalia, Irlandia, Włochy, Hiszpania, one, Grecja, one uzyskały te niższe stopy procentowe w stosunku do tego, co było przed wejściem do strefy euro. Wydawałoby się, że no to same zalety. Tymczasem okazuje się, że te niskie stopy procentowe spowodowały tańszy pieniądz i spowodowały bardzo duży popyt na kredyt, na różne cele, na produkcję, a także na cele konsumpcyjne i one stały się jednym z powodów ogromnego zadłużenia, które w tych państwach szybko się ujawniło. Okazało się, że zadłużenie jest ogromne. Naturalnie napływały kredyty z banków silnych, dużych banków, bo oni na tym zarabiali, ale ten kapitał w momencie, kiedy był najbardziej potrzebny w tych krajach, jako kapitał spekulacyjny on się ulotnił, odpłynął. Czyli te korzyści z niższych stóp procentowych są też iluzoryczne i ryzykowne i no to wszystko wymaga jeszcze przedyskutowania, badania, ale nie jest takie oczywiste, że to są korzyści tego typu.
Dziękuję.
Jeżeli jeszcze można tutaj dopowiedzieć, to oczywiście możemy się tutaj zamienić takimi rolami i mówić właśnie jako adwokatus diaboli i spróbować właśnie pokazać te korzyści. Natomiast moim zdaniem ważniejszym jest w tej chwili dla nas, dla Polski, dla naszego kraju, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jest alternatywa wobec euro. Widać, że w tej chwili coraz bardziej widać w Europie, że się zarysowuje podział. Będą właśnie te kraje, które zamierzają zacieśniać integrację i będą jakby ujednolicać prawo, będą przenosić kompetencje, będą tworzyć wspólne ośrodki ponadnarodowe, co widzimy nawet jest pakt fiskalny, jest próba ujednolicenia jednej polityki fiskalnej. Unia bankowa i to jest jakby jeden model integracji, ale pamiętajmy, że jest wiele modeli integracji na świecie. Przecież są kraje na przykład Mercosur, są kraje ASEAN, NAFTA, EFTA, które nie prowadzą tak zacieśnionej integracji, a odnoszą dużo wyższe jak do tej pory, o wiele korzystniejsze wyniki gospodarcze niż kraje strefy euro.
Wspólnej waluty.
I tutaj chciałbym właśnie to też powiedzieć, wyraźnie chciałem podkreślić i to jest przesłanie też tego mojego raportu, żebyśmy my sobie zdawali sprawę, że istnieje alternatywa. Tą alternatywą jest suwerenność monetarna i dobre wykorzystanie tej suwerenności na rzecz naszej gospodarki. To znaczy tam jest zarysowana taka koncepcja, że my mamy przede wszystkim, bo co jest istotą tej alternatywy? Mamy swobodę wyboru celów działania banku centralnego, mamy swobodę wyboru instrumentów polityki monetarnej i wreszcie mamy swobodę usytuowania banku centralnego w strukturach polskich organów władzy. I nad tym możemy dyskutować, możemy się zastanawiać i to powinniśmy głównie usprawniać, a nie zastanawiać się nad tym, jak zlikwidować te narzędzia.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, witam, kłaniam się, Jacek z Warszawy, pozdrawiam Państwa.
Dziękujemy.
A proszę Państwa, po pierwsze tak, nie mamy na pewno jako Polacy dobrej opinii, że mielibyśmy jakichkolwiek dobrych fachowców. Wszędzie się z nas śmieją i teraz pytam, czy państwa, które stawiamy sobie za wzór, bardzo często mają tak fatalnych ekonomistów, którzy stwierdzili, że będzie lepiej, jak będą mieli euro, a my mamy takich geniuszy, którzy twierdzą, że będzie lepiej, jak będziemy mieli złotówki. Tylko patrzcie, jaka jest proporcja tych, którzy w Unii Europejskiej mają swoje waluty, a ilu jest tych, którzy w Unii Europejskiej mają euro. I to już powinno wskazywać na pewne mechanizmy, do których prawdopodobnie myśmy jeszcze nie dorośli, proszę Państwa. I to jest bardzo smutne dla nas. Czym jest, co, na czym złotówka stoi, że tak powiem, czyli czym ma pokrycie? Nie dość, że ucieka PKB, bo firmy nie płacą podatków dochodowych. Zamiast podatku obrotowego jest podatek VAT i to jest wszędzie, bo tak to traktuje, wycofano obrotowy, wprowadzono VAT. Czasami się go rusza, to zależy, nawet można powiedzieć, że się go nie ruszy, a i tak się go ruszy. I tutaj co do, że tak powiem, wiarygodności władzy nie mam, że tak powiem, przekonania. Natomiast jak Państwo słyszą, no zadaję konkretne pytanie. Jak to jest? Gdzie Polacy uczyli się ekonomii, a gdzie uczyli się ekonomii ci, którzy weszli do strefy euro, nie bojąc się tego i jakoś nie sobie nie narzekają. Natomiast my, na czym my stoimy? My stoimy na tym, co nam Unia da w tej chwili jako beneficjentowi, proszę Państwa. A jak to się skończy, to pytam, co wtedy, proszę Państwa, szczęść Boże.
Panie Jacku, bardzo dziękuję, szczęść Boże. Pan wspomniał o tym, że jesteśmy beneficjentami, no ale my cały czas też płacimy do Unii Europejskiej i nawet dziś wspieramy Grecję. Miejmy tego świadomość, nie mówię, że mamy nie być solidarni, tak, ale ale tu żebyśmy za bardzo och, ach, nie, nie. I też pytanie, czy wzrośnie PKB, tak jak tutaj nasi goście mówią, przez to, że tylko zmienimy, prawda, ze złotówki, będzie zmiana ze złotówki na euro. Czy tutaj coś się stanie z naszą gospodarką? Czy naraz będzie boom, będzie więcej miejsc pracy, będziemy lepiej opłacani, tak, nasza praca będzie doceniana? No, jeżeli nas cenią za granicą, no to co stoi na przeszkodzie, żeby nasza gospodarka była silna i żebyśmy potrafili ją wykorzystać? Ale może państwo
ważne
lepiej
pytanie, które poruszył tutaj telewizję, rzeczywiście jest to pytanie o tą wiarygodność, bo tutaj poruszył widz bardzo ciekawy problem właśnie tej wiarygodności członków Rady, bo tych, którzy prowadzą politykę pieniężną w kraju i tych, którzy prowadzą politykę monetarną w strefie euro, czyli to w tej obszarze wspólnej waluty. I proszę zauważyć, że ja bym tutaj bronił naszych jednak ekonomistów, bo nie wiem, czy sobie widz zdaje sprawę, że w czasie tego kryzysu finansowego w latach 2007-2009 nasz Narodowy Bank Polski prowadził zupełnie inną politykę monetarną niż Europejski Bank Centralny. To właśnie to, co jest tutaj podnoszone, że tą wiarygodność ci decydenci Europejskiego Banku Centralnego w poważnym stopniu naruszyli wtedy. Wtedy właśnie prezesem Europejskiego Banku Centralnego był prezes Trichet, francuski ekonomista, bankowiec, i jemu właśnie zarzucano, że on popełniał błędy przy prowadzeniu wtedy polityki pieniężnej. Dlaczego? O co tam chodziło? Po prostu chodziło o to, że uważano, że polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego była za późno złagodzona i zwlekano z podjęciem kroków ratunkowych. Natomiast za czasów prezesa, wtedy był prezesem NBP, prezes Skrzypek, ja pamiętam taką konferencję, w której uczestniczyłem, miałem zaszczyt uczestniczyć w NBP we wrześniu 2007 roku, kiedy on już wcześniej, on wtedy zapowiadał, że jest sytuacja groźna, że trzeba podejmować pewne działania, już przygotowywać się do tego kryzysu. A jeszcze wtedy nikt nie mówił o kryzysie. Dopiero o kryzysie mówiono dopiero w 2008 roku. I nasza polityka pieniężna była, uważam, sprawnie prowadzona. Także my mamy wiarygodnych ekonomistów i nie bójmy się, powinniśmy te swoje atrybuty tutaj mocno podkreślić.
Dziękuję.
No nie możemy kierować się taką zasadą, takim podejściem. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Uważam, że Unia Europejska i biurokraci, urzędnicy także popełniają błędy. Jest to pewna koncepcja polityczna, ideologiczna, która jest konsekwentnie realizowana. Ona przynosi korzyści na pewno biurokracji unijnej, która będzie do ostatniego momentu walczyć o to, żeby status quo nie naruszyć, żeby ten układ utrzymać. Jest to też korzystne dla banków, które udzieliły kredytów, kierując się maksymalizacją zysku, kredytów trudnych do ściągnięcia w tych państwach słabszych, więc one też będą naciskać, żeby utrzymać status quo. Ale uważam, że my jako wielki naród z piękną historią, z ogromnymi zasobami, które mamy, zasobami przeróżnymi, głównie to jest kapitał ludzki, ogromny, liczny naród, 38-milionowy, dobry, że wykształcony, uchodzący za naród przedsiębiorczy w świecie, bardzo przedsiębiorczy, my musimy wypracować własną strategię rozwoju i oczywiście przede wszystkim o własne interesy narodowe zabiegać, także na arenie międzynarodowej, na arenie samej Unii Europejskiej. Mamy podstawy, mamy potencjalne możliwości i musimy też patrzeć na doświadczenia innych i wyciągać wnioski, korzystać z doświadczeń innych państw. A jak mówimy tu w tej audycji, te doświadczenia są bardzo różne. Kraje szybko rozwijające się, kraje Azji, tak zwane tygrysy azjatyckie, mają swoją walutę, własny system finansowy, własne banki, prawda? I to nie jest w żaden sposób przeszkodą w szybkim rozwoju.
Bardzo dziękuję. Pani poseł, pan profesorowi, dziękuję bardzo. Dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.